przedmiotem naszych rozważań będzie prawda, że istnieje jeden Bóg i że jest to Bóg trójosobowy. Prawda o jedności Boga oznacza, że istnieje tylko jeden, najdoskonalszy byt. Trudno zresztą przyjąć istnienie wielu istot najdoskonalszych. To, co najdoskonalsze, z samej definicji musi być jedyne. Tylko temu jedynemu i najwyższemu Bogu ma być oddawana cześć i chwała. Sam Bóg przypomina nam to w pierwszym przykazaniu mówiącym: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Niektórzy ludzie odrzucają jedynego Boga, bo wierzą w wielu bożków. Dzieje się tak w przypadku religii politeistycznych, to znaczy przyjmujących wielość bogów. Ale czasami przy teoretycznym przyjęciu jedynego Boga można sobie stworzyć w życiu praktycznym różnych bożków, którym się służy. Takim Bogiem może być własne ja, które człowiek pielęgnuje, czci. Nieraz robi się wszystko, by z siebie zrobić Boga, by się wybić ponad innych, by udowodnić sobie i światu swoją niezwykłość, nieomylność, wszechwiedzę, potęgę. Szuka się władzy, szuka się triumfu, sławy, rozgłosu. Pycha skłania, by człowiek z siebie samego zrobił Boga. Czasem znowu tym Bogiem w życiu może być pieniądz, któremu człowiek służy, kłania się, dla którego gotów jest zrobić wszystko. Jeszcze inni mają innych bożków. Takim Bogiem może być seks, któremu człowiek służy, któremu poświęca całe swoje życie. Wierzyć w jednego Boga znaczy uznawać Go nie tylko teoretycznie, lecz oznacza to w życiu praktycznym, konkretnym, codziennym dawać pierwszeństwo Bogu. Miłość do Niego, zaprzyjaźnienie się z Nim ma być wyrazem czci i szacunku. Bóg ma być przede wszystkim, ma zdobyć bezwzględne pierwszeństwo w naszym życiu. Na tym polega w życiu praktycznym wiara w jednego Boga. Gdzie jest ten Bóg, w którego wierzymy? Mówimy, że jest w niebie. Tak się zresztą modlimy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To, że Bóg jest w niebie, czyli że nie zamyka się w jakiejś części naszego kosmosu, świata, nie oznacza bynajmniej, że Boga nie ma wśród nas. Bóg jest w niebie, ale również jest wszędzie. On jest blisko każdego z nas. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powie święty Paweł. Ten Bóg wszystko przenika i z tym Bogiem, będącym w rzeczywistości bardzo blisko nas, możemy rozmawiać, kiedy się modlimy. Przez wcielenie w Jezusie Chrystusie Bóg niewidzialny zbliżył się do nas w szczególny sposób. Stał się Bogiem z nami, Bogiem zbawiającym człowieka. Wierzymy zatem w jednego Boga, który jest i ponad światem, i w tym świecie. Wierzymy w Boga, który jest w niebie oraz wszędzie, bo wszystko napełnia, we wszystkim jest. Jako chrześcijanie wierzymy, że ten jedyny Bóg jest Bogiem trójosobowym. Jest to największa tajemnica naszej wiary, że troistość osób nie niszczy jedności Bożej. Bóg zatem w pewnym sensie jest wspólnotą osób, jest rodziną Bożą. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest miłością i Pismo Święte objawia nam Ojca rozmiłowanego w swoim Synu oraz Syna kochającego bezgranicznie swojego Ojca. Teologowie mówią, że miłość między Ojcem a Synem jest trzecią osobą boską, czyli Duchem Świętym. Prawda o Trójcy Świętej nie jest dla nas samą tylko prawdą teoretyczną. Poucza nas o naszym życiu również. Odkrywa tajemnicę naszego życia. Przez sakrament chrztu bowiem zostaliśmy wszczepieni w życie Trójcy Świętej. Przez łaskę zostaliśmy wezwani do uczestniczenia w życiu trójosobowego Boga. Chrzest tak nas włączył w życie Trójcy Świętej, że pierwszą osobę nazywamy naszym Ojcem. Mówimy do Niego Ojcze nasz. Przez łaskę tego sakramentu zostaliśmy również w szczególny sposób upodobnieni do drugiej osoby boskiej, to jest do Syna Bożego, zwanego inaczej odwiecznym Słowem. Zostaliśmy do tego stopnia upodobnieni do Niego, że On może być nazwany pierworodnym między wielu braćmi, jak to mówi święty Paweł. Jest on zatem naszym bratem, bratem będącym jednak nie tylko człowiekiem, lecz również Bogiem. I wreszcie przez sakrament chrztu zostaliśmy w taki sposób włączeni w życie Trójcy Świętej, że dla trzeciej osoby boskiej, dla Ducha Świętego, staliśmy się żywą świątynią. A zatem prawda o Trójcy Świętej odsłania nie tylko tajemnicę Boga, lecz równocześnie jest pouczeniem o tajemnicy istnienia człowieka, który przez łaskę został wszczepiony w Boga. Bóg stopniowo objawiał się jako Bóg trójosobowy. W Starym Testamencie prawda ta nie była jeszcze objawiona. Bóg ujawnił się jako jedyna osoba. W momencie wcielenia ujawnia się druga osoba, Syn Boży, który przyjął w czasie naturę ludzką. I wreszcie objawia się jeszcze trzecia osoba boska, osoba zstępująca na Jezusa Chrystusa chrzczonego w Jordanie, osoba udzielona apostołom po zmartwychwstaniu Chrystusa, dająca im moc odpuszczenia grzechów. Objawia się trzecia osoba, która zstępuje na uczniów Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy. Wszystkie te trzy osoby boskie ujawniają się w historii jako zaangażowane w dzieło naszego zbawienia. Bóg posyła Syna, aby ten nas wyzwolił z niewoli grzechu i aby nas doprowadził do pełni. Ojciec i Syn posyłają Ducha Świętego, aby ten nas uświęcał. Dzięki zbliżeniu się Boga do nas, dzięki oddziaływaniu Jego na naszą historię, dzieje ludzkie można nazwać historią zbawienia, ponieważ Bóg zbliżył się do nas, aby nas zbawić. I ta właśnie historia zbawienia ujawnia zbawczą działalność trzech osób boskich. Bóg stworzył wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne. Rzeczy widzialne to świat, to wszystko, co nas otacza. Natomiast niewidzialne to świat aniołów. Według nauki katolickiej człowiek nie jest jedyną istotą rozumną, która została stworzona przez Boga. Stwórca zechciał stworzyć niezliczoną ilość różnych bytów, istot, które są istotami rozumnymi i wolnymi, choć różnymi od człowieka. Te istoty duchowe nazywamy aniołami. Jeśli chodzi o szatana, to on również został stworzony przez Boga, ale jako istota dobra. Wierzymy, że szatan jest aniołem, który zbuntował się, czyli zamiast miłości do Boga wybrał drogę nienawiści i szkodzenia wszystkim i wszystkiemu. W Piśmie Świętym, Księdze Rodzaju, mamy jeden opis mówiący o stworzeniu świata i człowieka przez Boga w ciągu 6 dni oraz drugi opis mówiący o stworzeniu człowieka. Ten drugi opis jest bardzo barwny i mówi o ulepieniu człowieka z prochu ziemi oraz o stworzeniu niewiasty z żebra Adama. Czasem zarzuca się, że biblijne opisy mówiące o stworzeniu świata są bardzo naiwne i nienaukowe. Co więcej, zarzuca się, że te opisy są sprzeczne z danymi naukowymi. Co sądzić o stworzeniu w ciągu 6 dni? O co chodziło autorowi natchnionemu, opisującemu powstanie świata? Bez wątpienia chciał on pouczyć, że cały świat pochodzi od Boga, że świat nie jest Bogiem, że nie można czcić ani słońca, ani księżyca, bo są to tylko stworzenia pochodzące od jedynego Stwórcy. Autor natchniony chciał również powiedzieć, że wszystko, co wyszło z rąk Bożych, jest dobre, że Bóg nie tworzy zła, lecz rzeczy dobre. Autorowi natchnionemu nie chodzi o to, by wykazać czytelnikowi to, że Pan Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni. Posłużenie się taką kompozycją ma inny cel. Otóż autorowi tego tekstu chodziło o uzasadnienie, że należy święcić 7 dzień, którym dla Żydów był dzień szabatu. I aby uzasadnić, że należy świętować w 7 dniu, niczego nie robić, lecz wypoczywać, autor natchniony powiedział, że sam Bóg podobnie 6 dni pracował, a w 7 odpoczął. Ta kompozycja zatem ma na celu pouczenie, że należy pracować przez 6 dni, a w 7 wypocząć. Gdy przeczytamy uważnie opis stworzenia świata w ciągu 6 dni, zauważymy, że nie jest to opis w ścisłym sensie naukowy, lecz że jest to poemat o stworzeniu świata, który posiada swoistą strukturę i kompozycję. Można się zatem zapytać, czy te treści, mianowicie, że Bóg stworzył świat, że wszystko jest dobre, co pochodzi z rąk Bożych, że stworzenie nie jest Bogiem, czy któraś z tych treści przeczy jakiemukolwiek twierdzeniu naukowemu? Czy nauka potrafi udowodnić, że świat nie został stworzony przez Boga? Zresztą, która nauka tym się zajmuje? Przecież ani fizyka, ani matematyka, ani biologia nie zajmują się dowodzeniem, że Boga nie ma lub że świat nie został stworzony przez Boga. Nauki najwyżej mogą próbować opisać świat. Nauki mogą opisywać, jak świat się formował i jakie są prawa, które nim rządzą. Przedmiotem rozważań naukowych nigdy nie jest dowodzenie, że Boga nie ma. A zatem trudno uznać, żeby twierdzenie, iż Bóg stworzył świat, było twierdzeniem nienaukowym lub sprzecznym z nauką. W biblijnych opisach dotyczących stworzenia świata i człowieka należy odróżnić treść od formy, w jakiej została ona nam przekazana. Żydzi nie lubią bowiem suchych, abstrakcyjnych opisów. Woleli zatem posługiwać się językiem konkretnym i barwnym. Dlatego też Bóg jest przedstawiony jako ten, który lepi człowieka z prochu ziemi, potem tchnie w jego nozdrza życie, wskutek czego człowiek staje się istotą żywą. A potem jak chirurg usypia Adama i wyciąga z jego boku żebro, aby stworzyć kobietę. W tych opisach nie chodzi o to, że Bóg w taki właśnie sposób stworzył mężczyznę i kobietę. Autor tych tekstów chce nas pouczyć, że i mężczyzna, i kobieta są dziełem Bożym. Zwłaszcza ludziom wschodu trzeba było przypomnieć, że również kobieta jest stworzona przez Boga i jako ta, która obrazowo mówiąc jest stworzona z żebra Adama, posiada taką samą naturę jak mężczyzna. Dlatego też kobieta nie może być poniżana, poniewierana, traktowana jako coś gorszego niż mężczyzna. Jeden z tekstów Talmudu komentuje tekst o stworzeniu kobiety mówiąc, że Bóg stworzył ją z boku Adama, aby była bliska jego sercu. Opowiadanie o stworzeniu kobiety z żebra Adama jest pouczeniem ludzi wschodu i wszystkich innych, że należy szanować kobietę, bo posiada tę samą naturę co mężczyzna. W związku ze stworzeniem świata często wysuwa się trudność. Świat powstał w drodze ewolucji, czy też został stworzony przez Boga? Odpowiedź na tę pozorną trudność może brzmieć: świat został stworzony przez Boga i świat mógł powstać w drodze ewolucji. Teoria ewolucji usiłuje opisać, w jaki sposób kształtowała się obecna postać naszego świata, czyli w jaki sposób rozwijał się świat i materia. Teoria ewolucji nie odpowiada jednak na pytanie, skąd wziął się świat, lecz jak się formował, jak się kształtowała materia, jak się kształtowały organizmy żywe. Biblijne teksty ani nie popierają teorii ewolucji, ani jej nie przeczą. Po prostu tym problemem się nie zajmują. Autora natchnionego nie interesuje bowiem fakt, jak się wszystko kształtowało, jak pojawiały się istoty żyjące, jak został stworzony człowiek, lecz interesował go problem jeden. Skąd się wszystko wzięło? Autor natchniony chce pouczyć, że wszystko, co istnieje, pochodzi od Boga, a zatem nie jest Bogiem, czyli tylko Stwórcy należy oddawać najwyższą cześć i chwałę, nigdy zaś stworzeniu. Tak więc opisy mówiące o stworzeniu świata i człowieka nie chcą przekazać nam, w jaki sposób Bóg stworzył świat i człowieka, lecz że to On wszystko stworzył. Zadaniem nauki jest badanie, w jaki sposób mogło kształtować się to stworzone przez Boga dzieło, czyli świat materialny, żywe istoty, w którym momencie historii, kiedy pojawił się człowiek. Czy można przyjąć, jeśli chodzi o człowieka, że powstał on w drodze ewolucji? Jest do przyjęcia teoria mówiąca, że pojawienie się człowieka było uprzednio przygotowane przez kształcenie się i rozwijanie coraz to doskonalszych istot żywych, które pojawiały się stopniowo w historii świata. Jednak z punktu widzenia wiary, pojawienie się człowieka nie jest owocem samej tylko ewolucji. Człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Wierzymy bowiem, że człowiek jest istotą cielesno-duchową i że jego duch, jego dusza, pochodzi wprost od Boga, który obdarzył tę nową istotę na ziemi życiem odbiegającym od życia zwierząt. Trudno przypuścić, że jedynie bardziej skomplikowany mózg odróżnia człowieka od pozostałych istot żyjących na ziemi, tych najbardziej rozwiniętych. Człowiek posiada duszę nieśmiertelną. Człowiek bardzo różni się od wszystkich istot ziemskich, ponieważ poznaje, potrafi tworzyć różne teorie i hipotezy, potrafi wymyślać różne rzeczy, jest zdolny do tego, by kochać miłością ofiarną i poświęcającą się, miłością, która nie szuka tylko siebie, swojej korzyści. Człowiek potrafi tworzyć dobro, potrafi kierować się poczuciem obowiązku, kierować się sumieniem. Człowiek tworzy kulturę, tworzy cywilizację. Jest jedyną istotą, która zdolna jest nawiązać kontakt z Bogiem, to znaczy modlić się, rozmawiać z Nim, wierzyć w Niego, kochać Go. Czyżby zatem ta różnica między człowiekiem a najbardziej rozwiniętymi zwierzętami polegała jedynie na bardziej uformowanym mózgu? Człowiek posiada duszę nieśmiertelną. A zatem pojawienie się człowieka na ziemi mogło być owocem ewolucji, ale musiało być też spowodowane przez bezpośrednie działanie Boga i to działanie sprawiło, że pojawiła się istota zdolna poznawać i kochać. Człowiek posiada duszę nieśmiertelną.